Książki pod lupą.
Z Markiem Ławrynowiczem rozmawia Anna Wysocka.
Dzisiaj porozmawiamy z Markiem Ławrynowiczem, pisarzem, poetą, twórcą słuchowisk radiowych, o jego najnowszej książce zatytułowanej Mundur, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Marku, wspominałeś kiedyś, że to nie pierwszy raz, kiedy zdecydowałeś się napisać książkę o wojsku i że trochę ciebie samego zaskoczyło, że do tego tematu jednak wracasz.
Mój debiut zatytułowany Kapitan Car jest książką o wojsku, ale jest zupełnie książką inną. To są zupełnie różne książki, chociaż dzieją się w podobnej rzeczywistości. Tamta jest książką o wojsku. Ta, wydaje mi się, jest tylko w dekoracjach wojskowych. Tak naprawdę, moim zdaniem, to nie jest książka o wojsku.
A o czym?
Moim zdaniem jest to książka o wolności.
Moje takie też wrażenie jest takie, że jest to książka trochę o tym, jakby wojsko było pewnego rodzaju soczewką, w której zbierają się absurdy Polski Ludowej.
Ale wiesz, nie tylko o Polskę Ludową tu chodzi. Bo oczywiście tam są realia PRL-u, dlatego że ja te realia znam po prostu, więc nie umiałbym napisać książki o współczesnym wojsku. Myślę, że pod pewnymi względami jest inne, pod pewnymi względami jest podobne, ale tak naprawdę to chodzi w ogóle o to, i to było powodem napisania tej książki, że ja mam takie poczucie, że coś, co umownie byśmy nazwali mundurem, staje się coraz ważniejsze. To znaczy, że współcześnie w Polsce dla ludzi stało się ważniejsze, jaki kto nosi mundur, pod jakim sztandarem chodzi, jaki transparent trzyma w ręku, niż to, jaki jest, co myśli i tak dalej. Że ludzie się bardzo grupują, nie według tego, że mają wspólne pasje, zainteresowania, tylko właśnie według sztandaru, pod którym stoją. I wydaje mi się to bardzo przeciwne takiej najgłębszej ludzkiej wolności, że człowiek nie może być wolny, ponieważ musi stać tu albo tu, i traktowane jest to jako jego obowiązek. To znaczy, jeżeli ktoś nie chce stać ani tu, albo nie chce stać powiedzmy z drużyną A, no to jest traktowane jako ich wróg. Wydaje mi się, że źródło powstania tej książki jest czysto współczesne. Że właśnie teraz jest to o wiele bardziej zarysowane niż wtedy było. Natomiast metafora munduru, czy powiedzmy opis tej struktury zbiorowiska ludzi umundurowanych, dobrze służy opisaniu sytuacji.
W twojej książce jest bardzo dużo rzeczywiście takich kolorowych ptaków, którzy trafiają do świata, który jest jakoś im przeciwny, no bo ja mam takie poczucie, że właśnie dla tych kolorowych ptaków najmniej było miejsca te kilkadziesiąt lat temu, a teraz przecież każdy może wyrazić się artystycznie, więc wydaje mi się, że to wojsko właśnie było takim, może ono jest metaforyczne w tym PRL-u, ale że teraz dla indywidualistów jest jednak miejsce.
A mnie się wydaje, że nawet może mniej niż wtedy. Bo wtedy, jeżeli człowiek się wyłamywał z tego systemu, no to już się wyłamywał. To się wyłamywał na zawsze. To już rzeczywiście stawał się człowiekiem wolnym. Płacił za to określoną cenę, tak jak płacą moi bohaterowie. Niemniej jednak on już naprawdę był człowiekiem wolnym. I tak jak chciałem to pokazać w książce, tego typu człowiek wolny był człowiekiem akceptowanym. Nawet w jakimś sensie podziwianym, mimo że ich losy nie są szczęśliwe, to oni są ludźmi, dwaj bohaterowie najważniejsi dla tej książki, to znaczy Dwili i Karolek, oni są ludźmi budzącymi sympatię, szacunek, podziw. Warto było być wolnym mimo wszystko. Dzisiaj wydaje mi się, że wbrew pozorom tej wolności jest mniej, to znaczy człowiek może być jaki chce. Ale mechanizmy społeczne są takie, że tego typu kolorowe ptaki i dzisiaj są wycinane. To zresztą jest w opowieści o późniejszych losach Dwilego, jest wyraźnie pokazane, że tak jak on jest obcy w tym świecie ludzi umundurowanych, tak jest obcy w świecie ludzi sztuki o wiele, wiele później.
Czyli masz takie poczucie, że ta książka nie jest tylko wyrazem jakiegoś takiego doświadczenia pokolenia, które wiąże się z wojskiem, ale że jest też w jakimś sensie współczesna, jeżeli chodzi o te kwestie tych masek, które na siebie nakładamy i tych mundurów, których nie umiemy się pozbyć.
Tak to bohater mówi, że on dalej chce iść pod tym absurdalnym sztandarem białym w czarne kropki.
No ale bohaterowie kończą różnie. Mimo, że właśnie są akceptowalni, tak jak wspominasz, to jednak część z nich nie chce kontaktować się ze swoimi przyjaciółmi z wojska, ponieważ to im się będzie kojarzyło z tymi czasami pewnego zniewolenia i konieczności podporządkowania się.
Tak, chcą o tym, jak to mówi Dwili, będę chciał o tym zapomnieć, a ty byś mi przypominał. To jakby moje osobiste doświadczenie.
Ale z wojskiem, czy właśnie z taką sytuacją bardziej już metaforyczną?
Nie, z taką sytuacją rzeczywistą, że ja wyszedłem z tego wojska i miałem okazję spotykać ludzi, którzy byli moimi towarzyszami niedoli, tak to nazwijmy, i ja się nie chciałem z nimi spotykać.
Czyli to jest twoje doświadczenie.
Tak, to jest moje osobiste doświadczenie, bo to jednak, mimo że oni wychodzą z tego doświadczenia, no powiedzmy z honorem, czy pod swoim osobistym sztandarem, to jednak jest to doświadczenie bardzo ciężkie. Ono nie zostaje jakby obojętne dla nich. To są te koszty osobistej wolności. Ona nie jest za darmo, ona ma bardzo wysoką cenę, może nawet za wysoką, może tak jak jest w ostatnim liście doktora do autora, może ona jest zbyt kosztowna. Może nie warto być w ogóle wolnym. Może nie warto tej wolności w ogóle szukać.
Ale w powieści też doświadczenie wojska może ze względu na postać narratora i jego kolegów, którzy w jakiś sposób są razem i to ich po części ratuje, bo umawiają się, że we dwóch będą biegli na samym końcu albo po prostu umieją się ułożyć z pozostałymi, którzy także czerpią jakieś korzyści z tego, żeby nie podporządkować się tej sytuacji, to w jakimś sensie jest to opowieść pogodna o przyjaźni, o właśnie takim wspólnym męskim doświadczeniu.
No właśnie zacząłem myśleć o tym, że mówię poważnie o tej książce, a ona w gruncie rzeczy jest bardzo śmieszna. I właściwie cieszę się z tego, bo tak udaje mi się wracać do takiego dosyć niewinnego komizmu z wczesnych książek moich. Natomiast to jest w jakimś sensie książka o przyjaźni. Coś takiego jak męska przyjaźń, jak posiadanie kumpli, ale takich prawdziwych. To też jest jeden z tematów tej książki. O tym się teraz rzadko pisze, o tym się teraz nawet rzadko mówi. Jakkolwiek taki mit przyjaźni męskiej, koleżeństwa, on jest na przykład w książkach Krzysztofa Wargi. On jest w opowieściach Muńka Staszczyka. W tym pokoleniu ich to jest ważna rzecz. Tak jak w moim pokoleniu to jest rzecz istotna. Pewna lojalność. Ty coś wymyśliłeś idiotycznego, ale ja jestem twoim przyjacielem, więc będziemy to robić. Uważam, że jesteś kretynem, ale zróbmy to, skoro ty żeś to wymyślił. Jeżeli kolega nasz ma głupi w socjalizmie kaprys, żeby wyjeżdżać z wojska na nauki przedmałżeńskie,
to my mu pomożemy.
Nie jesteśmy tak dalece religijni jak on i właściwie te jego nauki nas nie obchodzą, ale to jest nasz kolega, więc my będziemy walczyć o jego prawo do tych nauk przedmałżeńskich, które są tak dla niego ważne.
Rzeczywiście w sumie jedynymi wrogami tychże sprzeciwiających się wojskowym zasadom młodych mężczyzn są ich przełożeni, ale tychże także daje się jakoś tam trochę oszukać, okpić, czasami trochę żartem, czasami sprytem.
Tak, ponieważ oni są schematyczni. Świat ludzi umundurowanych jest światem pewnych schematów myślowych, pewnych stałych gier, presji, oszustw i tego typu rzeczy. W związku z tym jest to świat w gruncie rzeczy łatwy do wymanewrowania. To, co oni uprawiają, kiedy oni mówią, że wtedy, kiedy oni powinni być, jak to się mówi, zgnojeni, oni są dalej uśmiechnięci, zadowoleni z życia, to jest proste złamanie reguły. Prosty sprzeciw, w którym trudno coś zrobić, no bo nie można ukarać człowieka za to, że jest zadowolony. On nie powinien być zadowolony, on nie ma prawa być zadowolony. Tam jest taka scena, kiedy Dwili tłumaczy głównemu bohaterowi Pawłowi, dlaczego sytuacja nieustannego mycia kibla jest korzystna. Jakie z tego wynikają liczne zalety, prawda? Wszystko można odwrócić. Można odwrócić ten system i ten system wtedy się okazuje wobec tych ludzi bezradny. Niewiele może zrobić, więc ten świat jest taki trochę głupi, schematyczny. W związku z tym daje się nim manipulować. Ale on jest równocześnie na tyle silny, że jest przygnębiający, że mimo wszystko tworzy presję, tworzy. Poza tym trzeba pamiętać o ludziach tutaj, którzy nie są tu bohaterami, ale są pewnym tłem, o ludziach, którzy temu światu ulegli. którzy biegnąc na kilometr, mają z siebie wszystko, którzy duchowo wkładają ten mundur, bo w gruncie rzeczy nie chodzi o to, że ten mundur się nosi na grzbiecie, tylko że się w duszy niesie ten mundur. Te zasady, reguły, te schematy myślowe, że człowiek się poddaje pewnemu sposobowi myślenia i staje się niewolnikiem tego sposobu myślenia, nie tego czy innego kostiumu. Trzeba pamiętać, że oni są cały czas mniejszością. W pierwszej części no to jest taki jakby wstęp do książki, ale potem są te dwie części we Wrocławiu i w Opolu. We Wrocławiu obserwujemy ludzi, którzy wyłamują się z systemu, będąc na samym dole. W Opolu widzimy grupę ludzi, która wyłamuje się z systemu, oszukując go i właściwie będąc ponad nim. To są dwie różne jakby relacje tej samej postawy. Tu jest właśnie ważna ta solidarność, ich przyjaźń i tak dalej. Ale też chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że to jest też książka o miłości.
Miłości jest tam dużo, zarówno cielesnej, no jak i tej właśnie młodzieńczej. I fajnie, mi się to bardzo podoba. Chociaż tak jest stereotypowo trochę potraktowana. Miłość to jest też miejsce, dzięki któremu ucieka się, albo cel, dla którego ucieka się z tego miejsca zamknięcia. Dzięki miłości oszukuje się też system, bo tam się pojawia owa Tania, która też sprawia, że ta miłość to jest też sposób na oszukanie systemu, czy tych, którzy ten system symbolizują.
No właśnie, bo to jest w tej książce ważne. Miłość też jest pewnym rodzajem wolności, bo wszyscy ci ludzie usiłują też łamać reguły. Po to, żeby być ze sobą 10 minut, 5 minut, 2 godziny, a w końcu całe życie. I to też nie jest łatwe. Ta Tania, Rosjanka, jest jedną z moich ulubionych chyba postaci literackich. Ona jest takim hołdem dla pewnej mojej narzeczonej Rosjanki, która była trochę inna, ale takim była trochę typem kobiety. No może nie tak pięknej, chociaż bardzo ładna, ale i trochę tajemniczej. Więc to też jest obszar, w którym człowiek jest wolny, w którym dwoje ludzi jest wolnych. On i ona. Tam ta opowieść cała o It jest opowieścią o tym, jak oni rozpaczliwie mimo wszystko usiłują tą swoją miłość kontynuować. W jakichś najbardziej niesprzyjających okolicznościach, na jakichś poligonach, ucieczkach do hoteli. Ale ta miłość, uważam, jest bardzo piękna, bardzo fajna.
Jest jeszcze w twojej książce jedno miejsce ucieczki do wolności, gdzie próbują trafić najpierw narrator, Paweł, a potem jego przyjaciel. I oni bardzo pragną wejść w mundur wariata z kolei.
Ponieważ bycie wariatem to jest też wyłamanie się z systemu. Istotnie to jest pewien mundur, ale on to sobie wymyśla w taki prosty sposób, że ponieważ nie mam jak od tego uciec, to wszystko mnie nieustannie osacza. Ja się usiłuję z tego jakoś wyszarpnąć i nie mogę. I jedyna rzecz, która mnie automatycznie z tego wyklucza, przestają badać moje zdrowie i predyspozycje, to jest mundur wariata. To jeżeli włożę mundur wariata, jak to się wariata potocznie sobie wyobraża, nie papierową czapkę, wezmę trąbkę, zatrąbię, to zostanę automatycznie wyłączony z tego systemu. Zresztą nie tylko z tego, z całego systemu, bo tam, kiedy jego przyjaciel, psycholog mówi, no ale nie będziesz mógł obejmować stanowisk kierowniczych, ale cię nie będą traktować poważnie. Ale tam ileś coś tego, a on mówi, nie, no ja chcę być pisarzem, proszę bardzo, ja się na to wszystko zgadzam. Tylko uznajcie mnie za wariata, ponieważ ja chcę się z tego wyłączyć. Ja chcę właśnie mieć tą papierową czapkę, swoją trąbkę. On w gruncie rzeczy zresztą jest wariatem, ponieważ on jest nieprzystosowany społecznie. On zawsze będzie nieprzystosowany społecznie, ale oczywiście nie jest niestety psychicznie chory, udaje, że słyszy głosy, wcale tych głosów nie słyszy, no i trafia na dobrego lekarza, na mądrą panią ordynator, która się szybko orientuje, że on symuluje i cała ta intryga bierze w łeb. Ale przy okazji mamy taki ten szpital psychiatryczny, w którym kiedyś odbywałem praktykę z okazji innej powieści medyczną.
Czyli też wracasz.
Tak, wracam do tego miejsca. W Pogodzie dla wszystkich jest opis szpitala psychiatrycznego i wtedy, kiedy pisałem tamtą książkę, miałem okazję odbyć taką praktykę na oddziale psychiatrycznym pewnego szpitala. Tamten opis jest inny i służy innym celom. Ten jest też inny, bardziej bliższy może prawdy, bo jest bardziej absurdalny. Świat wariacki kieruje się swoimi regułami gry i taki jest.
Ale też jest tam dużo miłości.
A to jest jeszcze inna miłość. To jest miłość człowieka, trochę to taki jest mityczne, który jakby uważa sam siebie za pogrążonego w grzechu i z jednej strony bardzo pożąda właściwie każdej kobiety, jaką widzi, z drugiej strony bardzo cierpi jako taki głęboki katolik, że on zostaje tym pokusom ciągle poddany. To jest powodem jego choroby i trafienia do szpitala psychiatrycznego, gdzie znajduje taką miłość. Ja pamiętam taką parę, naprawdę, siedzącą i trzymającą się za ręce. I nic więcej. Ile razy koło nich przychodziłem, zawsze siedzieli na tych samych krzesłach i trzymali się za ręce. Nie rozmawiali ze sobą. W ogóle tylko to im wystarczało w tym szpitalu za wszystko. Jednocześnie to jest być może jedyna możliwa miłość dla tej dziewczyny nadwrażliwej i super delikatnej i tego faceta, który się boi samego siebie.
No tak, ale bardzo kochliwy narrator, który trafia do szpitala psychiatrycznego, także ulega wdziękom pani pielęgniarki, tak jak poprzednio chciał ulec wdziękom pani będącej w komisji wojskowej i później jeszcze wielu innym kobietom, które nawinęły się mu gdzieś tam w trakcie.
No bo on w ogóle ulega wdziękom kobiecym bardzo chętnie i tak często jak się tylko da, ale zauważmy, że pielęgniarka jest też innego typu, dlatego że to ona sobie wybiera. On tylko został wybrany i właściwie nie wiadomo dlaczego. I został wybrany tylko na chwilę. Więc w tym kontekście ona jest osobą ważniejszą. Nie wiadomo dlaczego wybiera jego, tylko na chwileczkę. W momencie, kiedy chwila minęła, oddala się od niego i mimo, że on usiłuje jakoś przypomnieć, że on też istnieje, że ona jest dla niego ważna, to ona już odeszła, ona już znikła. To też taka trochę tajemnicza postać, dosyć niezwykła. Natomiast on jest no po prostu, jak to młody człowiek, kochliwy bardzo i skłonny do wszelkich tego typu ekscesów. Jakkolwiek chyba umie kochać.
Twoja poprzednia książka opowiadała o losie pewnego chłopca, w zasadzie po prostu chłopiec czy mężczyzna wspominający swoje dziecięce czasy był jej bohaterem. Teraz mamy taki późniejszy trochę etap i tak się doszukuję twoich w zasadzie doświadczeń i osobowości w tych narratorach i zastanawiam się, czy kolejna twoja książka będzie szła dalej ku właśnie rozwojowi pewnego bohatera, który jakoś mi się tak jakoś jak puzzle składa w jednego.
No bo to jest, tak żeby nie ukrywać w jakimś sensie moje alter ego. Tam są takie tropy, mimo że on się inaczej nazywa. Ma imię i nazwisko, czego nie ma bohater Patriotów 41. Ale dowiadujemy się potem, że jest pisarzem, potem dowiadujemy się, że napisał książkę o Wilnie, czyli jak mówi jego przyjaciel Karolek, na zupełnie idiotyczny i nikomu niepotrzebny temat.
Bo Wilna, nikt nie wie, że takie miasto istnieje.
Nie, tak, bo Karolek pisze to z Ameryki i mówi, tu w ogóle nikt nie wie, że takie miasto istnieje. Chyba zwariowałeś. To są takie tropy, które prowadzą trochę do mnie. Wili i Karolek mają swoje pierwowzory osobiste, jakkolwiek zupełnie nie wiem, co się z nimi stało.
W podziękowaniach możemy dowiedzieć się, że także Piotr Milner-Nieckowski pomógł w dzieleniu się swoimi doświadczeniami wojskowymi.
Piotr Milner odegrał ważną rolę w tej książce, dlatego że jego opowieści, które były uprzejme opowiedzieć przy whisky pewnego pięknego dnia, właściwie stworzyły postać doktora. Czyli jakiś tam alter ego Piotra, który jak wiadomo jest lekarzem. I był lekarzem w wojsku. Doktor jest dość, wydaje mi się, ważną postacią w tej książce, mówiącą sporo ważnych rzeczy. Myślę, że bez tej postaci byłaby to książka uboższa o wiele, a ja nie miałem tego doświadczenia bez historii opowiedzianych przez Piotra właśnie z tego punktu widzenia. Takiego lekarza, który jest umieszczony w wojsku, który się nie może z niego wydostać, bo go nie chcą puścić, tej postaci by nie było. Więc on ma duży tutaj wkład w tą książkę, naprawdę istotny.
A która z tych postaci jest ci jakoś najbliższa? Dwili, który pomógł pisać kabaret alternatywny, czy jakaś inna?
Ja traktuję ich równorzędnie, Dwilego i Karolka, bo oni są jakby dwoma odbiciami tej samej postaci. Tylko że w zupełnie różną stronę. Willi jest człowiekiem zamkniętym, skupionym na sobie, jakby takim bez kontaktu ze światem, a Karolek ma aż za dobry kontakt ze światem. Aż zbyt dobrze się czuje w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że to są jakby dwie połówki tej samej kuli. oni się uzupełniają, oni pokazują, może być tak, może być tak. Ja ich obu bardzo lubię, chociaż zauważ, że w zakończeniu bohater mówi, że bliższy mu jest Willi. Że jednak ten model takiego skupienia, wycofania, ocalenia pewnej duchowej, wewnętrznej czystości. Kosztem bardzo wielu rzeczy, ale można powiedzieć ocalenia własnej duszy. Bo właściwie Karolek, nie można o nim powiedzieć, że ocalił własną duszę. On się właściwie gdzieś zagubił, zagrał na śmierć. Z miłości, czyli ze szlachetnego powodu. No niemniej jednak. W końcu jego gra się stała czymś monstrualnym i absurdalnym równocześnie. A Willi pozostał sobą, pozostał człowiekiem czystym wewnętrznie. Takim prawdziwym artystą, jakich właściwie nie ma. Takim idealistycznym artystą, który pracuje dla siebie, który nie pozwala sobie w to ingerować, który wie, co chce powiedzieć i który płaci za to określoną cenę, no bo tą cenę trzeba zapłacić, no bo nie ma wyjścia.
Marek Ławrynowicz, Mundur. Kapitan Kuzia był najlepszym w bloku, z wyjątkiem ZSRR, dowódcą kompanii honorowej. Jednak jego kariera została unicestwiona przez względy zdrowotne. Zaczęło się od tego, że dowódca kompanii honorowej zaczął odczuwać bóle w krzyżu. Udał się do lekarza. Chodził na masaże i naświetlania, ale ból ustępował tylko w jednym wypadku. Jeśli kapitan łyknął jednym haustem setkę wyborowej. Kuzia zaczął nosić w kieszeni munduru piersiówkę i gdy samolot z dostojnym gościem ukazywał się na horyzoncie, oddalał się dyskretnie na bok, wprowadzał do organizmu środek uśmierzający i znów był dziarski i godny podziwu. Uśmiechał się pod wąsem, a dowodzona przez niego kompania reprezentacyjna niemal płynęła w powietrzu. Wszystko było dobrze przez kilka miesięcy, aż podczas powitania Leonida Breżniewa Kuzia zauważył, że mimo znieczulenia krzyż zaczyna go nieco pobolewać. Ból narastał i już po miesiącu okazało się, że by go uśmierzyć, potrzebne są dwie setki, jedna po drugiej. Kuzia to był chłop jak dąb, nie z takich, co ich dwie setki kładą pokotem. Więc znowu wzbudzał podziw i uznanie zagranicznych delegacji. Mówiono nawet, że niektórzy przywódcy państw socjalistycznych, nie mając do Polski żadnego interesu, przyjeżdżają z oficjalnymi wizytami tylko po to, żeby sobie obejrzeć Kuzię i jego legendarną kompanię honorową. Nadszedł jednak dzień, w którym potrzebne były trzy setki. I to już Kuzią wstrząsnęło. Gdy opowiadał o swoim upadku, tłumaczył się, że nie chodziło o alkohol. Zaszkodziła mu ryba, którą nieopatrznie zjadł na obiad. Kto wie, może to prawda. Owego dnia przylatywał do Warszawy pierwszy sekretarz z bratniej Bułgarii, towarzysz Todor Żywkow. Krążyły o nim plotki, że źle znosi podróże samolotem i podczas lotu dodaje sobie odwagi przy pomocy wymyślnych koktajli alkoholowych. Mogło to mieć wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Samolot z towarzyszem Żywkowem miękko osiadł na pasie, podjechały schody i bułgarski sekretarz zaczął zstępować na ziemię polską. Rozległy się dźwięki orkiestry dętej Ludowego Wojska Polskiego, a potem towarzysze polscy całowali długo i namolnie towarzyszy bułgarskich, a towarzysze bułgarscy nie pozostawali im dłużni. Wreszcie nadszedł moment, kiedy towarzysz Żywkow razem z towarzyszem Gierkiem zbliżyli się do Kuzi z zamiarem przemaszerowania przed frontem kompanii honorowej. I tu stała się rzecz nienotowana do tej pory w obyczajach dyplomatycznych. Kapitan Kuzia zrobił w prawo zwrot. Podszedł energicznie do towarzysza Żywkowa, objął go i ucałował serdecznie w oba policzki.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.